To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Nauczycielki oskarżają księdza dyrektora o molestowanie, kuria niemiecka zamyka śledztwo, a tymczasem rząd polski śle pieniądze, a minister Czarnek życzenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa serdecznie, nazywam się Aleksandra Zbroja, dziś ze mną Marcin Wójcik, a reporter, autor tekstu o tym, jak działa polska misja katolicka w Dreźnie. Cześć Marcin.
Cześć, dzień dobry.
Pomyślałam sobie, że na początku może powiem 2, 3, 4 słowa o tym, co to takiego PMK, czyli Polska Misja Katolicka. A jest to po prostu duszpasterstwo Polonii. Ono podlega Konferencji Episkopatu Polski i działa w wielu krajach. W Niemczech od 1945 roku, od 1945 roku, rzecz jasna. No i ta instytucja zajmuje się na przykład organizacją mszy w języku polskim. Siłą więc rzeczy skupia się wokół tej instytucji Polonia, która zamieszkuje dany region, dane miasto, a czasem też jest tak, że ta misja współpracuje z placówkami edukacyjnymi i tak właśnie się dzieje w Dreźnie. Zgadza się Marcin?
Dokładnie tak.
Przy misji działa Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Co możemy więcej powiedzieć o tej szkole?
Może doprecyzujmy, to jest szkoła, która działa tylko w sobotę. Jest oczywiście dla polskich dzieci. Od przedszkola do klasy maturalnej. I dzieci i młodzież mają tam zajęcia z języka polskiego, trochę z geografii, z historii, no i jest również religia.
Katecheza czytam.
No właśnie, bardziej chyba religia jednak, nie
bardziej
katecheza,
religia.
Bo katecheza jest takim pojęciem rozumianym dość szeroko. Katecheza to jest nauczanie w duchu chrześcijańskim. Taka katecheza może się odbywać przed mszą. Zazwyczaj katecheza należy do duchownych, sióstr zakonnych, księży. A tam jest religia, po prostu lekcja religii.
W każdym razie, placówka zatrudnia 10 nauczycieli. Jedna z tych osób, pani Marzena, jest bohaterką twojego reportażu, interwencji może powinnam powiedzieć. Przedstaw ją proszę słuchaczkom, słuchaczom.
Marzena pracowała w szkole tej przy misji. Tam uczyła właśnie religii. I w ogóle była taką osobą, która ogarniała szkołę, bardzo aktywna, zabiegała o to, by ta szkoła była na odpowiednim poziomie, wyręczała księdza w wielu zadaniach. No właściwie tak jak zrozumiałem, bez niej no, ta szkoła nie funkcjonowałaby na odpowiednim poziomie. Marzena też udzielała się przy misji, w czasie mszy czytała czytania biblijne, prowadziła schole, a jej mąż był tam organistą. Takim właściwie to Marzena poznała swojego przyszłego męża przy misji, właśnie tego organistę.
No właśnie, bo to wydaje się, że jest bardzo ważne było miejsce dla obojga. Ale zanim o tym więcej powiemy, ja pomyślałam sobie, że dodam dla naszych słuchaczy, słuchaczek pewien kontekst, bo ta placówka szkolna, o której opowiadasz, ona jest wspierana przez państwo polskie w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą. Jej działania finansuje, no, między innymi Instytut Rozwoju Języka Polskiego, to jest agenda rządowa. A Instytut pieniądze pobiera z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ale to nie wszystko, bo za rządów PiS szkoła była doceniona. Ksiądz O, czyli dyrektor tej placówki, ale też proboszcz, odebrał dyplom uznania z rąk ministra edukacji i na tymże dyplomie można przeczytać takie słowa: za zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych, z serdecznymi życzeniami powodzenia w realizacji działań. I tenże dokument podpisał nikt inny jak Przemysław Czarnek. No a tutaj się okazuje, że jedna z dofinansowywanych przez państwo polskie placówek, z docenianych placówek działa, no właśnie Marcinie, jak? Bo chciałabym powiedzieć, że na pół gwizdka, ale to by było chyba za mało. Zacznijmy może od kwestii finansowych.
Tak, szkoła funkcjonowała między innymi dzięki dotacjom z Polski, dotacjom rządowym i to od kilku dobrych lat. Te dotacje były przeznaczane między innymi na wynagrodzenie dla nauczycieli. To nie były duże pieniądze, jeśli chodzi o to wynagrodzenie, ale zawsze jakieś. I ksiądz zaproponował nauczycielom, żeby podpisywali taki dokument, że pobrali wynagrodzenie wyższe niż rzeczywiście to wynagrodzenie później otrzymywali. Czyli nie 25 euro za godzinę, ale na przykład 10 euro za godzinę. No i nauczyciele podpisywali to, a zarazem zastanawiali się, dlaczego ksiądz stosuje no, taki tutaj myk. No, padło podejrzenie, że te pieniądze idą nie tam, gdzie powinny. Czyli projekt zakłada, że taką a taką kwotę otrzymują nauczyciele z racji wynagrodzenia, a tymczasem ksiądz tutaj pokryjomu prosi nauczycieli, by podpisywali, że otrzymali wynagrodzenie, którego tak naprawdę nie otrzymywali. I to właśnie zaniepokoiło po latach naszą bohaterkę, panią Marzenę. I pani Marzena próbowała to wyjaśnić z księdzem, ale to się jej nie udało. No, w ogóle właściwie od momentu, kiedy pani Marzena próbuje coś wyjaśniać, zaczynają się, nazwijmy to, szykany w stosunku do niej ze strony najpierw księdza, a później Rady Duszpasterskiej, która działa nadal przy parafii.
Zaraz przejdziemy do tego wątku, ale jeszcze bym wróciła do tych kwestii finansowych, bo tych nieścisłości, tak to ujmę łagodnie, było więcej. Ty piszesz o zawyżaniu liczby uczniów na przykład.
No tak, o tym mówią nauczyciele, między innymi pani Marzena, że właściwie na lekcjach w sobotę było dużo mniej uczniów niż na oficjalnej liście. Jedna z nauczycielek mówi, że nigdy nie widziała niektórych uczniów na lekcji. No i takie rodzi się pytanie, czy za listą szły również pieniądze. To znaczy im więcej dzieci, to również oznacza, że jest więcej pieniędzy dotacji z Polski. No ale pani Marzena również próbowała to wyjaśnić, ale no, napotkała tutaj na opór. Ja również próbowałem to wyjaśnić, zapytałem o to księdza. Chciałem o tym porozmawiać ze stowarzyszeniem, które prowadzi obecnie szkołę, ale nikt ze mną nie chciał na ten temat rozmawiać.
Pojawia się tam też problem samych nauczycieli i chodzi mi o sytuację taką, w której tytułem magistra określa się osoba, która tego tytułu nie posiada.
Tak, syn pani Marzeny dostał świadectwo na koniec roku i na tym świadectwie są trzy nazwiska księdza, który rzeczywiście ma tytuł magistra. No ale jeszcze są dwie nauczycielki, które tego tytułu nie mają, a na świadectwie podpisują się jako magister. I tu również jest pytanie, czy liczba nauczycieli, którzy mają tytuł magistra, wpływa na dotacje. Prawdopodobnie nie wpływa to na dotacje z Polski, natomiast no jest to na pewno nadużycie, bo to tak jak ja bym sobie dopisał dzisiaj tytuł doktora, którego przecież nie posiadam, no ale na pewno byłoby to nadużycie. Tym bardziej jeśli no w szkole takiej katolickiej działającej przy parafii stosuje się takie nadużycia, no to tym bardziej jest to no jak to powiedzieć, no nie powinno to mieć miejsca.
No jest to wysoce niepokojące. Ty piszesz, że sprawę zgłoszono na policję w Niemczech. Ta policja nie zareagowała właściwie na to.
Tak.
Ty w Polsce z kolei usłyszałeś, że sobotnie szkółki polonijne nie muszą aż tak bardzo przywiązywać wagi do kwalifikacji nauczycieli. Natomiast tu powstaje pytanie, takie można na marginesie je zadać, czy tego typu kłamstwo no nie dyskwalifikuje osoby jako kandydata do uczenia dzieci? Czy my chcemy mieć kłamcę jako nauczyciela? Czy zaufamy mu z naszymi dziećmi? Czy bez problemu powierzymy je jego, jej opiece? To jest raz.
Tak.
No i bym chyba poprosiła cię, żebyś się odniósł do tego argumentu, bo dla mnie to było szokujące. Tak jakbyśmy my mogli faktycznie bezskarnie przypisać sobie cokolwiek, jakbyśmy się państwu tutaj przedstawili jako profesor Wójcik i doktor Zbroja bez absolutnie żadnych konsekwencji.
Dokładnie tak. Znaczy, no, nie świadczy to najlepiej o nauczycielach, ale nie świadczy to również o samej dyrekcji najlepiej, która prowadzi szkołę. Zobaczymy, jak to świadczy o instytucjach, które przydzielają te dotacje dla szkoły, bo te instytucje zostały o tym poinformowane, choćby przeze mnie, ale wcześniej przez Marzenę i jej męża Łukasza. Zobaczymy, czy tam będzie jakaś kontrola. Tutaj Instytut Rozwoju Języka Polskiego taką kontrolę zapowiedział. Ja jeszcze wrócę do policji. Oczywiście jedna z nauczycielek poinformowała policję w Dreźnie, że w szkole polskiej dochodzi do takiego nadużycia, że nauczyciele dopisują sobie stopień, tytuł magistra. Ja również i ta nauczycielka nie otrzymała odpowiedzi żadnej, co dla mnie jest naprawdę dziwne. Ja również pytałem policję w Dreźnie o tą sprawę i też nie dostałem odpowiedzi żadnej z policji. A tak jak powiedziałem, ten fakt przede wszystkim nie najlepiej świadczy o dyrekcji i o stowarzyszeniu, które taką szkołę prowadzi.
Mm-hmm.
Bo jeszcze przypomnę, na tym świadectwie szkolnym syna pani Marzeny są dwie nauczycielki, którego tego stopnia nie mają, tytułu nie mają, ale przede wszystkim jest tam również ksiądz dyrektor. Więc ksiądz dyrektor na pewno wie, kto ma, a kto nie ma tytuł magistra.
No właśnie, teraz przechodząc do tematu księdza dyrektora Marcina O. Kuria niemiecka zobowiązała go, żeby powołał pełnomocnika do spraw przeciwdziałania przypadkom przemocy seksualnej. No i tak się nieszczęśliwie dla księdza złożyło, że pani Marzena, twoja bohaterka, odbyła wcześniej taki kurs, no więc siłą rzeczy kuria wskazała na nią, że to ona ma piastować to stanowisko i powiedziałam, że pechowo, no bo kobieta widziała i rozumiała, że ksiądz przekraczał granice jej, ale też innych kobiet. One określiły go mianem Śliskiego. Powiedz, o jakie sytuacje chodziło?
Tak, chodzi w sumie o cztery kobiety, które złożyły zawiadomienie do kurii w Dreźnie, że były molestowane przez księdza Marcina O., księdza proboszcza, dyrektora szkoły. Może o jednej sytuacji tutaj powiem więcej. Nasza bohaterka Anna była również przewodniczącą, była nauczycielką, ale była również przewodniczącą nauczycieli i udała się na takie spotkanie z księdzem, by omówić sprawy nauczycielskie konkretne. I w czasie tego spotkania ksiądz, podając jej kurtkę, zaczął gładzić jej twarz. Pani Anna wiedziała, co zrobić, po prostu uderzyła go w twarz i uciekła. Ale takich historii dwuznacznych było więcej. One są opisane w reportażu, ja nie chciałbym teraz tutaj je przytaczać, bo one są dosyć takie skomplikowane, tak to nazwijmy, i jest o tym w reportażu. Natomiast no, kuria w Dreźnie uznała, że po pierwsze osoby trzecie tego nie potwierdzają. I tutaj pytanie, jakie osoby trzecie miałyby potwierdzić molestowanie, bo przecież żadna z tych kobiet, idąc do księdza, nie brała ze sobą świadka. To po pierwsze, po drugie, kuria w dreśnie i to jest po prostu śmieszne. Stwierdziła, że nie skontaktowała się z pokrzywdzonymi kobietami, bo nie mieli do nich kontaktów. Te kontakty były, te kontakty miała choćby pani Marzena, która była pełnomocnikiem parafii do spraw osób pokrzywdzonych, więc można było panią Marzenę poprosić o te kontakty, ale nikt panią Marzenę o kontakty nie prosił, a pani Marzena dzisiaj mówi, że ona im te kontakty wtedy wysłała, więc jest to w ogóle nieprawda, że nie mieli kontaktów.
Ale to nie jest wszystko, bo oni też powiedzieli, że nie zajmą się tą sprawą, ponieważ to te osoby są dorosłe. Więc tak, można to rozumieć, jakby kuria nie musiała nic robić, dlatego że dotyczy to dorosłych osób, a przypomnijmy, że ksiądz pracuje z dziećmi też. To wydaje mi się, że nie możemy o tym zapomnieć w trakcie tej rozmowy.
Tak. Dokładnie jeszcze taka argumentacja, że te osoby były dorosłe. Również kuria w Świdnicy, której podlega ksiądz Marcin O., została poinformowana o tych nadużyciach. Ale oni jakby tutaj powołali się na ustalenia kurii w Dreśnie i właściwie nie zajęli się sprawą dodatkowo. Zobaczymy, co będzie teraz, czy po tym reportażu sprawa wróci na nowo w kurii jednej i drugiej. Mam nadzieję, że tak. Wiem, że również pokrzywdzone kobiety jeszcze raz będą próbowały skontaktować się z kurią w Dreźnie, by wyjaśnić to, co się wydarzyło.
No, molestowanie nie jest jedyną przewiną księdza. Kiedy czytałam reportaż, to wyświetlało mi się w głowie takie słowo jak mobbing. Uporczywe nękanie, wyśmiewanie w miejscu pracy. Ty zajmowałeś się reportersko mobbingiem. Powiedz, czy takie słowo pasuje do sposobu działania księdza w środowisku pracy?
Tak, jak słucham nauczycielek, które śmiały się jakoś sprzeciwić księdzu i później były przez niego ignorowane, lekceważone, ośmieszane również w społeczności, no to pachnie to na pewno mobbingiem. Zresztą pani Marzena poddała się takiemu dość skomplikowanemu badaniu psychologicznemu i psycholog, który to badanie przeprowadzał, później sporządził raport, tak 17-stronicowy raport, z którego jasno wynika, że pani Marzena była poddawana przez kilka lat silnemu mobbingowi. Więc którego się dopuścił przede wszystkim ksiądz, ale to się rozlało trochę szerzej, bo pani Marzena próbowała rozmawiać z radą duszpasterską, ale ta rada wzięła stronę księdza i do dzisiaj bierze stronę księdza. Zresztą ta rada jest totalnie podporządkowana księdzu.
No właśnie, może dodajmy, bo to też jest szalenie istotne, że to nękanie, o którym wspominamy, odbywało się nie tylko w pracy. Ty piszesz, i tutaj zacytuję fragment, podczas mszy ksiądz bawi się hostią przed nosem Marzeny, która właśnie ma przyjąć komunię. Jakby publicznie się zastanawiał, czy zasłużyłam, mówi pani Marzena. No muszę ci powiedzieć, że no ręce mi opadły. I tu na marginesie chciałabym państwu przytoczyć słowa Mariusza Chrostowskiego, który na łamach periodyku Poznańskie Studia Teologiczne pisze tak. Mobbing można określić jako istotny problem społeczny, ale i naglącą kwestię teologiczno-pastoralną, która w Kościele stanowi ścisłe połączenie duchowości i władzy, co sprzyja uciszaniu tak osoby zastraszanej, jak i świadków. Biorąc także pod uwagę skutki mobbingu w środowiskach kościelnych, trzeba stwierdzić, że pozostawiają dużo poważniejsze konsekwencje niż te, które spotykają osoby zatrudnione w innych organizacjach, ponieważ prowadzą do silnych napięć wewnętrznych oraz cierpienia o charakterze nie tylko psychicznym, lecz przede wszystkim duchowym. Koniec cytatu. I teraz ja stawiam znak zapytania przy tym stwierdzeniu, że skutki mobbingu w kościele pozostawiają dużo poważniejsze niż gdyby on się odbywał gdzie indziej. Ja nie mam na to danych, nie wiem, ale cała reszta to właściwie się zgadza, bo twoi bohaterowie zostali zwolnieni z kościoła, dosłownie, no mąż bohaterki był organistą, ale też zwolnieni z tego kościoła rozumianego jako wspólnota, to znaczy zostali z niej wykluczeni. Marcinie, no bo taki mieli i mają poczucie, prawda?
Tak, Rada Duszpasterska na czele z księdzem proboszczem wystosowali takie pismo, gdzie zwalniają męża pani Marzeny z funkcji organisty, a panią Marzenę zwalniają z funkcji pełnomocnika do spraw osób pokrzywdzonych. Wcześniej już została wykluczona z grona nauczycieli, więc właściwie za to, że pani Marzena upominała się o kobiety, upominała się o przestrzeganie prawa, też tutaj mam na myśli te dotacje, podpisywanie tych lojalek, tak to nazwijmy, za to została wykluczona z parafii, tam, jeśli dobrze pamiętam, na okres 2 lat. W ogóle jest to zapewne do podważenia przed każdym sądem kościelnym takie pismo. Natomiast znaczy ja podziwiam panią Marzenę, bo ona przeniosła się do innej parafii dzisiaj. Została tam wybrana do Rady Duszpasterskiej i cieszy się dobrą opinią zarówno w tej parafii, jak i w szkole, w której teraz pracuje, niemieckiej szkole. Ale wracam jeszcze do mobbingu, o którym ty też mówiłaś przed chwilą i cytatu twojego. Z tym mobbingiem to jest duży problem. Ja pamiętam, że już Leon XIII w XIX wieku pisał o poszanowaniu praw pracowniczych i to też tam można wyczytać, że trochę pisze jakby o mobbingu, że nie wolno. Ale z tym mobbingiem w kościele jest problem, ponieważ ja znam księży, którzy są mobbingowani przez swoich proboszczów. Znałem kleryków, którzy byli mobbingowani przez przełożonych, czy też księża mobbingowani przez biskupów, ale zawsze ten, który mobbinguje w kościele, przełożony, może się zasłonić tym, że robi to dla dobra swojego podwładnego, że to jest właśnie to posłuszeństwo. I właściwie próbowałem, przygotowując się do tego podcastu, próbowałem coś znaleźć, jakieś opracowanie kościelne na temat mobbingu tego wewnętrznego, wewnątrz kościoła, ale nie znalazłem jakichś takich wytycznych, nie znalazłem jakichś komórek, jakiejś organizacji, jakiegoś miejsca, gdzie ksiądz czy siostra zakonna, którzy są mobbingowani, mogliby się udać, prosić
jakby
o pomoc.
Jakby instytucjonalny kościół nie zauważał tego problemu, prawda, we własnych szeregach.
Myślę, że w szeregach kościelnych jest to gigantyczny problem, natomiast kościół wypowiada się faktycznie o mobbingu, ale dotyczy to pracodawców na zewnątrz, mobbing w firmach, w instytucjach państwowych i do tego kościół gdzieś tam wzywa, żeby szanować pracowników. Natomiast wewnątrz kościoła nie znalazłem jakiejś takiej struktury, która podjęłaby ten temat, która prowadziłaby badania na ten temat. Tego nie widziałem.
Marcinie, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Niecierpliwie czekam na kolejne reportaże. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Wyprodukowała nas Urszula Pieczek. Żegna się z Państwem Ola Zbroja z Dużego Formatu. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.